Witam pana profesora.
Dzień dobry.
No i mamy, stało się.
Wszyscy czekali i zaczynali się już obawiać, że znowu nas coś ominęło.
Albo jesteśmy bardzo uodpornionym narodem.
Albo ktoś czuwa nad nami. No, możemy sobie żartować oczywiście.
Kończąc żarty.
Tak.
To co należy z tego faktu, że pojawił się koronawirus, wziąć sobie do serca?
To, co robiliśmy przez cały czas, przygotowując się do tego i cieszyć się, że mieliśmy czas na to. Bo obawiam się, że gdyby to nie Włochy były, tylko Polska, a wszystko mogło się zdarzyć, tym pierwszym krajem europejskim, w którym się rozprzestrzeniła epidemia COVID-19, no to moglibyśmy być nieprzygotowani. Mieliśmy czas. W miarę możliwości, jakie oferuje system polskiej opieki zdrowotnej, przygotowania zostały zrobione, lekcja odrobiona. Ale musimy mieć w głowie, że nie wszędzie jest tak słodko, że są szpitale, które są dobrze przygotowane. Nie powiem, że bardzo dobrze, bo takiego ideału nie ma chyba nigdzie na świecie.
Ale są też placówki, gdzie
ale jest bardzo dużo placówek.
Nie ma takich przygotowań.
Oddziałów chorób zakaźnych w stanie szczątkowym. No bo powiedzmy sobie szczerze, w Polsce bardzo dużo jest oddziałów, które mają na przykład, nie chodzi o sale, nie chodzi o pomieszczenia, nie chodzi o warunki izolacji, bo te są, one są wystarczające.
Chodzi o personel,
o ludzi. Przez całe dziesięciolecia to nie jest problem tej władzy, nie jest problem poprzedniej. Sprawa opieki zdrowotnej była spychana, wiadomo, na margines. Mamy to, co mamy. Natomiast sprawa chorób zakaźnych, kolejni ministrowie mówili, że chorób zakaźnych to już nie ma, że to nas nie dotyczy. Wszyscy się budzą wtedy, kiedy przychodzi wielka jakaś epidemia, był SARS, wtedy pobudowano nam izolatoria. Te izolatoria, które mamy, one są pokazywane, one są z dobrych materiałów. W związku z tym one wyglądają dobrze, ale one zostały zbudowane 18 lat temu. 15-18 lat temu. Po SARS-ie była panika, a potem znowu nic, chorób zakaźnych nie ma.
To już wniosek
była Ebola.
Panie profesorze, na tak, przyszłość, że powinniśmy ten system cały czas modernizować.
Ale to jest czas, żeby mówić teraz, bo jeżeli teraz nie będziemy mówić i nie będziemy wyciągać nauki z tej lekcji, no to potem zapomnimy. Potem znowu nam powiedzą, że chorób zakaźnych nie ma. Tak jak pan minister powiedział, że HCV jest problemem szczątkowym. Szczątką nazwał
HCV, czyli
150 tysięcy zakażonych w Polsce. No, gratuluję.
HCV, czyli?
Wirus zapalenia wątroby typu C. Stwarzający zagrożenie życia, niosący ze sobą tragedię, raka wątroby, marskość wątroby.
Zostawimy na razie tę sprawę, zajmijmy się koronawirusem.
Dobrze.
Co w tej sprawie oferuje polski system opieki zdrowotnej?
To, co można na całym świecie zrobić, to izolować te przypadki, które zostały zdiagnozowane. Aktywnie wyszukiwać potencjalne źródła ognisk, czyli osoby zakażone. To jest wszystko, co należy zrobić. I dla zrealizowania tych prostych celów podejmuje się te działania, które widzimy. No nie można powiedzieć, że to jest niesłusznie, że nie powinno się tego robić, że to jest nadmiar. No może jest nadmiar szumu wokół tego, bo wiele z tych działań powinno być standardem, tak jak sortowanie pacjentów, grupowanie pacjentów przy wejściu do szpitala. To powinno być normą na co dzień, tylko że na to nie ma pieniędzy. Szpitale nie mają wystarczających środków na finansowanie SOR-ów.
Przesiewu, że tak powiem, tego wstępnego.
Powinny być środki nie tylko za świadczenia realizowane, ale właśnie w takich placówkach jak SOR, jak oddziały zakaźne, za gotowość do pracy. Czyli nawet jak nic nie robimy, to powinniśmy mieć środki na... Nie mówię, że na opłacanie personelu siedzącego i czekającego na chorych, ale na wyposażenie tych jednostek. Sprzęt się terminuje, go trzeba wymieniać. Mówię o sprzęcie jednorazowego użytku, kombinezonach, maseczkach, goglach.
To wszystko trzeba mieć w głowie i mam nadzieję, że to zostanie z tego przypadku epidemicznego zapamiętane. Wracając do tego, co oferuje polski system zdrowia, jak pan profesor to ocenia, no bo do tej pory około setki osób było w szpitalach z podejrzeniami, około czy ponad 3000 było w domu pod kontaktem, że tak powiem, telefonicznym stacji sanepidu. Czy to dużo, czy to mało? Jak pan to ocenia?
Mam nadzieję, że to tyle, ile trzeba, bo po tych informacjach, że pacjenci z infekcją górnych dróg oddechowych powinni zgłaszać się do oddziałów zakaźnych, no mieliśmy faktycznie trochę więcej niż zwykle takich zgłoszeń. Każdy taki pacjent był indywidualnie rozpatrywany pod kątem tych ściśle ustalonych kryteriów, które, przypominam, polegają na tym, że ma się gorączkę, kaszel i było się w ostatnich 14 dniach w rejonie zwiększonej liczby zachorowań. I to nie jest Zielona Góra na tą chwilę, proszę państwa. Jeszcze nie.
Ale to na pewno jest Berlin, to na pewno są Włochy.
Nie są te kryteria spełnione, zwłaszcza ten okres 14 dni pobytu w rejonie zagrożenia epidemicznego, no to proszę państwa, nie kierujcie się do oddziału zakaźnego, bo tam naprawdę my mamy co robić. Natomiast w takich sytuacjach proszę się skontaktować z sanepidem, który zadecyduje, czy macie się państwo zgłosić do lekarza POZ-u, czy po prostu pozostać w domu i będziecie pod nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych.
W każdym razie nie strugać bohatera, nie iść do pracy, nie korzystać z komunikacji miejskiej, z dużych zgrupowań ludzkich, tam się nie pojawiać.
Ograniczać to. Białystok jest szczęśliwym miastem. Nie mamy zagęszczenia ludności. Środki komunikacji nie są przepełnione. Myć ręce powinno być standardem. Wchodzimy do pomieszczenia po pobycie na zewnątrz, gdzie mieliśmy kontakt z wieloma ludźmi. Wracamy do domu. Pierwsza rzecz, jaką robimy, myjemy ręce.
Panie profesorze, na ile Podlaska Służba Zdrowia w pana opinii jest przygotowana?
Powiedziałem już, że Białystok jest szczęśliwym miastem, bo ma olbrzymi szpital. Oddziały zakaźne są zlokalizowane w oddzielnym szpitalu, a jednocześnie są powiązane z dużym szpitalem uniwersyteckim. To jest w porównaniu z innymi miastami niezwykle komfortowa sytuacja. My możemy wydzielić oddziały, kolejne oddziały przeznaczone do izolacji chorych. My możemy relokować, przesunąć pacjentów już leżących z innymi chorobami do innych oddziałów. Jedyna bolączka, jaką mamy, i to jest intensywna terapia. To jest dostępność intensywnej opieki dla tych chorych ciężkich, którzy by się zdarzyli, oby to nie miało miejsca, bo tak naprawdę to oni stanowią największy problem. Jestem trochę zbulwersowany pewną sytuacją, że na przykład Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nie chce współpracować właśnie w tym zakresie, mając świeżo otwarty, nowoczesny oddział opieki nad niewydolnością oddechową, chorymi z niewydolnością oddechową. Nie chce współpracować, Uniwersytecki Szpital Kliniczny został pozostawiony sam w tym zakresie. Oczywiście podoła, bo jest to duża jednostka, dobrze zarządzana.
Czekamy w tej sprawie na decyzję, żeby to uaktywnić i to połączenie, żeby mogło funkcjonować. Czy pana trochę nie szokuje taka informacja, że w Białymstoku, silnym jednak ośrodku uniwersyteckim, jeśli chodzi o medycynę i z dużą bazą medyczną, nie ma ośrodka, który prowadziłby testy na koronawirusa, żeby ich nie wozić do Warszawy czy do Olsztyna?
To nie jest kwestia akademickiego. Laboratoria akademickie służą badaniom naukowym. To jest rola, która w strukturze opieki zdrowotnej jest wyznaczona stacjom sanitarno-epidemiologicznym. Wiem, że po prostu nie ma obsady personelu. Taka jest oficjalna informacja. Natomiast jaka jest prawda, proszę się zapytać.
Będziemy pytać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Najważniejsze, co rozsądnie postępować, unikać zbyt dużych zgromadzeń ludzi i higiena, jeszcze raz higiena.
Tak jest.
Tak można by podsumować?
Tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.